Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Jacek Budziński, szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Zielonogórskiej Radzie Miasta, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Musimy zacząć od tego, co się dzisiaj wydarzy w naszym mieście. Zresztą podejrzewam, że będzie się to działo w wielu miastach w Polsce. Robert Biedroń przyjedzie i obwieści wiosnę w Zielonej Górze.
No i pewnie znajdzie poparcie, bo jak sam Pan wie, Panie Redaktorze, jest to jednak miasto lewicowo-liberalne. Tym bardziej, że już był przecież w Zielonej Górze.
Tak jest.
Wspomagał tutaj kandydatkę na prezydenta, panią Kucharską, gdzie lista radną została.
Burza mózga była tutaj organizowana. Tak, zresztą frekwencyjnie sukces był.
No. Tak, i myślę, że dzisiaj też tam ta frekwencja dopisze, co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Moje jak gdyby podejście do tej sprawy pan zna. Wolny kraj, można sobie tak przetworzyć. Natomiast ta inicjatywa pana Biedronia jest to niewątpliwie zagrożenie dla Platformy Obywatelskiej. Lewego skrzydła, tak. Zagrożenia Nowoczesnej, po części też SLD, może tego młodego elektoratu SLD, bo stary elektorat SLD będzie tam trwał do samego końca przepartii. I z kolei dla Prawa i Sprawiedliwości jest to korzystna sytuacja. Ja tego nauczam, to wiem. Przy metodzie podziału mandatów według Donta, im bardziej rozdrobniona jest opozycja, tym więcej mandatów uzyskuje najsilniejsza partia i potem druga najsilniejsza w tym przypadku, tak? Czy odniesie sukces? Myślę, że no z taką szansę ma. Wystartował w odpowiednim momencie. Zweryfikują go na pewno wybory do Europarlamentu. Ale tutaj może nastąpić lekkie zdziwienie, bo sam pan wie, że najniższa frekwencja zawsze w Polsce jest do wyborów do Europarlamentu, bo dla Polaków wybory do Parlamentu Europejskiego są tak samo bliskie i odległe jak wybory na Księżycu.
Widzi pan, no, jeśli tak. Ludzie potrafili zagłosować na Janusza Korwin-Mikkego i jest w tej chwili europarlamentarzystą, mimo że nie lubi Unii i w ogóle chciałby ją rozsadzić od środka.
Tak, bo to jest we wszystkich państwach, tak, tak, że eurosceptycy też dostają się do Europarlamentu, natomiast do czego zmierzam? Ta niska frekwencja oznacza zawsze, że idzie zdyscyplinowany, twardy elektorat głosować. Pytanie, na ile zdyscyplinowany będzie elektorat nowej partii pana Biedronia? A w przypadku Europarlamentu no, na pewno będzie robił wszystko, żeby ten próg tam wyborczy przekroczyć i
z całą pewnością
brać udział w
tej chwili
podziale mandatów.
Ma handicap za pewnego rodzaju świeżość. Coś nowego pojawiło się na scenie politycznej. Wczoraj ciekawą rzecz powiedział Leszek Miller, który zresztą słynie z różnego rodzaju bonmotów, lepszych bądź gorszych. Mówi, że wiosna trwa tak mniej więcej kwartał.
No, to jest prawda, ale proszę patrzeć, no, jednak mamy na scenie politycznej twory, które trochę dłużej przeżyły niż jedną kadencję. Zresztą jest takie ciekawe zjawisko polegające na tym, że coraz więcej partii powstaje w oparciu tylko o lidera i nawet korzysta z imienia i nazwiska. No, patrz, Nowoczesną, Petru, czy Kukiz 15. Pytanie, czy uda się to Robertowi Biedronowi? O tym zdecydują struktury.
I to będzie największe wyzwanie zdecydowanie.
Ja jestem w PiS-ie od 2004 roku i panie Tomku, przeżyłem w tym PiS-ie wszystko. I głęboką defensywę, i ofensywę, i opozycję, i partię rządzącą. I z mojego punktu widzenia, także jako nauczyciela historii WOS, jest pewne, że przetrwają tylko te partie, które potrafią zbudować struktury, takie struktury, które nawet w najgorszych czasach dla tej partii przetrwają te czasy, natomiast takie efemerydy, no proszę patrzeć, kto dzisiaj pamięta o partii Palikota, kolejna.
Tak jest.
Kolejna partia oparta o nazwisko, sezonowa właściwie, już pod koniec kadencji ten klub tam ledwo dyszał. Pewnie też ludzi od Palikota spotkamy u Roberta Biedronia.
Z całą pewnością.
Na pewno też mamy nazwiska sztandarowe polityków SLD, którzy do niego przeszli. Pewnie też część z Nowoczesnej i z teraz Ryszarda Petru też
takie
zobaczy,
informacje
że,
mają to do siebie,
że są większe szanse.
Tak? Że ludzie, którzy nastawieni są na jakiś sukces polityczny, czasami debiutujący, lgną do tego rodzaju
tak.
ugrupowań.
To jest
pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. Wystarczy popatrzeć na Kukiza.
No tak, tam
jacy ludzie weszli z nim do parlamentu. Tak,
jak tam się od lewej po prawą.
Ale potem się jak wykruszali.
Oczywiście, że tak. I to też może być podobnie, bo oprócz tego, że przeżywa partia, która ma struktury, to jeszcze najsilniejsze są partie, które posiadają jakąś konkretną ideologię, gdzie przynajmniej tych 5 do 10 punktów jest żelaznych, które zawsze były głoszone i realizowane. Natomiast jeżeli to jest zbieranina różnych poglądów, albo zbiór różnych ludzi o różnych poglądach, albo mających różną przeszłość polityczną,
to
najczęściej po jakimś czasie może się to wykruszyć. Póki jest efekt świeżości, w sondażach się pojawia, jesteśmy na fali, jest okej, ale jak przychodzą trudne czasy, to ci ludzie wykruszają się bardzo, bardzo szybko.
No nie da się ukryć, że w tej chwili wiele osób zaczęło już punktować Roberta Biedronia po ogłoszeniu programu, już nie chodzi o te 35 miliardów, za które uzdrowi się nasz kraj według Roberta Biedronia, ale za kilka innych różnych rzeczy i robią to w odniesieniu do jego prezydentury w Słupsku, bo już pojawiła się lista rzeczy, których nie udało mu się zrealizować w Słupsku. Ja powiem szczerze, byłem na przykład zdziwiony, że w programie Roberta Biedronia wyborczym, kiedy kandydował na prezydenta, była tak banalna rzecz, jak wprowadzenie karty słupczanina, czyli
albo straży miejskiej na przykład. To nie jest jakaś skomplikowana operacja.
Ja nie bardzo rozumiem. My tych kart w Zielonej Górze mamy kilka.
Do wyboru, tak?
Dzieciaki mają, seniorzy mają też.
Z jednej karty człowiek wychodzi, w drugą wchodzi.
No, oczywiście. No, bo jestem w stanie zrozumieć, że nie starczyło pieniędzy, czy nie znalazły się pieniądze na rower miejski, bo to nie są małe pieniądze.
Coś wiemy o tym.
Oczywiście. W Zielonej Górze też to trochę trwało, zanim ten rower się pojawił, ale internet miał być za darmo w Słupsku, teraz ma być za darmo dla wszystkich w Polsce. W Słupsku się nie udało. No to jak się nie udało w Słupsku, to myślę, że będzie problem, żeby się udało.
Pod koniec kadencji, mówię o prezydenturze pana Biedronia, pojawiło się mnóstwo krytycznych sygnałów. Tam nawet jeszcze w tle była jakaś afera pedofilska nierozwiązana, tak jakby mieszkańcy tego oczekiwali, ale rzeczywiście jego krytycy wypunktowali go do zera. Pojawiły się też takie zarzuty, że więcej go nie było w tym mieście niż był, albo przynajmniej tą jedną trzecią czy jedną drugą czasu spędzał na wyjazdach. No ale mówmy się szczerze, no był pompowany przez media.
Ale szabsów
był, nie tak. Był, tak. Cokolwiek tam nie zrobił, przyjechał się rowerem do ratusza,
to już
media ogólnopolskie o tym trąbiły, nie? W przypadku na przykład naszego prezydenta Janusza Kubickiego przejechał się rowerem, no to dobrze, tam było to w mediach lokalnych i już, ale to nie była jakaś sensacja na miarę całego kraju, a tam to tak jakby, nie wiadomo, no, nowa epoka się zaczęła, tak? No są to działania PR-owskie. No dzisiaj, panie doktorze, z rozrzewnieniem patrzyłem na newsa. To było TVN, że prezydent Poznania zaadoptował kotka, który został porzucony na dworcu PKS-u, się wyjeżdżał chyba do Anglii, zostawił tego kota, wzięli. No fajnie, tylko pytanie, ile tutaj jest rzeczywiście tej troski o zwierzęta, ile tu jest działań PR-owskich, no wszystkie kamery się zbiegły. Bo ładny, zadbany kotek chodzi sobie po gabinecie, tak?
No i prezydent miał dobre serce.
Tak? No tylko, że pan jest też od tego specjalistą. Wiemy, że za tym stoi
oczywiście,
PR, tak?
Oczywiście, że tak.
Ja mu nie odejmuję miłości do zwierząt, tak? Ale no to ewidentne dla mnie działanie jest takie PR-owskie, jest to reklama dla prezydenta.
A jak pan słyszał, jak już sobie tak ogólnopolsko rozmawiamy o pomyśle na siebie Pawła Kukiza i sojuszu prezydent Duda, pan minister Ziobro i Paweł Kukiz, to co pan sobie pomyślał?
Czy mówił pan o przyszłej koalicji?
Tak, taki jest plan.
Znaczy tak, po pierwsze musimy zobaczyć, jakie będą wyniki, tak? Jeżeli PiS pewnie wygra te wybory, to co do tego jestem pewny. Pytanie, czy będzie miał
zdolność, tak wygląda, tak?
Na zdolność samodzielnego rządzenia. Żeby rządzić Polską, stworzyć rząd i mieć tą stabilną sytuację w parlamencie, trzeba mieć 231 parlamentarzystów, bo 460 posłów liczy Sejm. W Senacie może jest to mniej ważne, ale na poziomie Sejmu trzeba mieć tą przewagę bezwzględną, większość tak zwaną bezwzględną. Jeżeli PiS zrobi, nie wiem, 215, 220, 225, to na pewno będzie szukał sojusznika.
I jakby na to
albo będzie na przykład starał się o transfery z innych partii, tak, aby zasilić
pod warunkiem,
swoje
szeregi. Przekroczy próg i dostanie się do parlamentu.
Oczywiście, to jest myślę, że próg przekroczy. Natomiast ile będzie miał mandatów, tego po prostu nie wiem. No, na dzisiaj możemy tylko sobie gdybać. Tak, gdzieś, panie Tomku, jak tutaj w sierpniu czy we wrześniu się spotkamy, to już sytuacja będzie bardziej klarowna. Ja też nie wykluczam na przykład rozmów PiS-u z PSL-em, czy z innym jakimś tam koalicjantem.
No to jest PSL zupełnie normalne. Przyzwyczaił nas do tego, że tak, ze wszystkimi rozmawiamy.
Znaczy, ja pamiętam Waldemara Pawlaka, zasnego prezesa czy przewodniczącego PSL, jest zawsze na zadane pytanie: panie Waldku, kto wygra wybory? Nasz koalicjant odpowiadał, nie? Pragmatyzm nauczył go takiej odpowiedzi, no i w wielu przypadkach rzeczywiście tak jest. Co prawda jest ten szlaban na koalicję z PiS-em na poziomie tutaj województw, bo już w powiatach wie pan, że to różnie wygląda, a w gminach to już jak się udało taka rozkoalicja, tak? Natomiast czy to będzie wiążące dla partii, które znajdą się w parlamencie po tych jesiennych wyborach parlamentarnych, tego nie wiem, bo to polityka, jak sam pan wie, kreśli własne scenariusze.
A słyszał pan o pomyśle, że samorządowcy, którzy, no, rozumiem, nie należą w tej chwili do żadnej partii, będą chcieli masowo startować.
Bezpartyjni samorządowcy?
Nie. Mówimy o włodarzach największych miast w Polsce, tych, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki i mieliby wystartować do Senatu po to, no, żeby, wiadomo, w jednomandatowych wyborach osiągnąć jak największy wynik i zabrać Prawu i Sprawiedliwości Senat, a dzięki temu, no, mielibyśmy pewnego rodzaju zgrzyt, jeśli chodzi o legislację. Nie byłoby tak prosto wprowadzać nowych rozwiązań.
To się nie uda. Opieram się na własnej wiedzy i doświadczeniu jako nauczyciela WOS-u. To ja panu powiem tak. Miałem przyjemność polemizowania z politykami Kukiza, bo przecież pamiętamy, że jego najważniejszym postulatem były jednomandatowe okręgi wyborcze, czyli ordynacja większościowa. Ale trzeba mieć naprawdę choć troszeczkę elementarnej wiedzy, aby wiedzieć, że wprowadzenie ordynacji większościowej w prosty sposób prowadzi do systemu dwupartyjnego. Taka ordynacja jest w Wielkiej Brytanii, tak? Gdzie na zmiany wygrywają najsilniejsze partie. Czasami potrzebują sojusznika i wtedy ten system przekształca się w system dwuipółpartyjny, taki jak dotychczas był w Niemczech jeszcze do niedawna. I kiedy wprowadzono ordynację większościową do Senatu i kiedy politycy Kukiza 15 nawoływali, żeby taką samą wprowadzić do Sejmu, a nawet prezydent Kubicki kiedyś przyszedł z taką uchwałą, apelem, żeby to poprzeć, no to ja wtedy na sesji im wytłumaczyłem, jak to się skończy. Na 460 posłów wtedy w Sejmie PiS miałby 290, Platforma gdzieś tam ze 120, 130 i może 20-30 osób byłoby spoza. Proszę popatrzeć, co jest teraz w Senacie. To przecież mamy okręgi jednomandatowe. Ilu tam mamy spoza PiS-u albo Platformy senatorów? 6, 5?
No taka jest prawda.
Pan pamięta prezydenta Dudkiewicza, też taką inicjatywę. Tak. No skończyło się to absolutną klapą w tych wyborach po raz pierwszy, gdzie zastosowano okręgi większościowe. Ja osobiście bym się cieszył, gdyby taka ordynacja weszła, bo na zmianę rządziłaby Platforma z PiS-em, ewentualnie czasami mogliby sobie dobrać koalicjanta. Ten system ma swoje plusy, ponieważ zapewnia stabilność władzy.
Oczywiście, absolutnie.
Z drugiej strony podnosisz odpowiedzialność za wszystko, co robisz.
Tak jest.
Natomiast proporcjonalna ordynacja, taka, która jest w Sejmie, no powoduje, że tak jednak te 90% Polaków ma swoich przedstawicieli w parlamencie, bo tam mamy już 5 klubów parlamentarnych, tak? A przy ordynacji większościowej to by działało jak giludyna po prostu.
Pomysłów na politykę w naszym kraju nigdy nie brakowało, tak. Nadal nie będzie.
Ja się nie sprzeczam, bo to było dla mojej partii bardzo korzystne, szczerze mówiąc. I dla Platformy.
A czy taka inicjatywa w ogóle dojdzie do skutku, to jest zupełnie inna kwestia.
No to panie Tomku, potrzebne są struktury, pieniądze też, chęć,
jest, tak? Właśnie o to
Poza chodzi. Tym nie koniecznie ktoś, kto głosował na burmistrza, prezydenta żeby on był senatorem czy posłem. To wcale nie ma prostego przełożenia. Nie? Oczywiście na przykład pan pamięta, no, w 2014 roku, kiedy Platforma chciała rządzić sejmiku, wzięli na listę prezydenta Kubickiego i rzeczywiście on im zrobił trzeci mandat. Tak? Zrezygnował z mandatu, jest okej. Okay. Teraz już tego Platforma nie potrzebowała. Ale to był tylko jeden mandat więcej. Pytanie, czy przełożyłby się to na prezydenta Nowej Soli, prezydenta Gorzowa, to jest pytanie po prostu otwarte. Ale te ordynacje tak działają, tak je skonstruowano i tam się nie polemizuje z liczbami, z mnożnikami, no tylko po prostu tak jest.
Czysta
matematyka, tak samo jak wszystkie trzy metody obliczenia wyników wyborów. Którą sobie weźmiemy, to będziemy mieli korzyść dla dużych partii, średnich partii albo małych partii.
No to jak matematyka, to teraz o pieniądzach. Wygląda na to, że będziemy mieli rozwiązany problem toksycznych odpadów, które składowane są w przylepie. Ogłoszony został kolejny przetarg, wpłynęła oferta.
No, z tego co wiem, jedyna.
Jedyna, no i to, trochę to będzie kosztowało.
Znaczy, no będziemy mieli, przypomnę tutaj radiosłuchaczom, że w 2014 roku ówczesny starosta, żeby nie było, że była ze Zielonej Góry. Nie było wtedy jeszcze tej wielkiej Zielonej Góry, osobno funkcjonowała gmina należąca do powiatu zielonogórskiego, osobno miasto, wydał pozwolenie firmie
na składowanie
to, ale do ciężkiej chemii, bo tam są rozpuszczalniki, kwasy, tak? A firma się stleniła, po prostu ślad po niej zaginął. Oczywiście
jak wiele podobnych w tej branży w naszym kraju.
Te chemikalia zaczęły tam szkodzić okolicznym pracownikom czy mieszkańcom. No i zostaliśmy z przysłowiową ręką w nocniku.
W bonusie połączeniowym dostaliśmy trochę chemikaliów.
Tak. Żeby to zutylizować, pierwsze szacunki mówiły, że potrzebne jest 18 milionów złotych. Radni w czerwcu zeszłego roku zapisali w budżecie 10 milionów złotych z tą opcją, że trzeba będzie dopłacić. No po prostu próbowaliśmy pewnie, żeby taniej to wyszło. Pierwszy przetarg firma nieco ponad 18 milionów. Został unieważniony, teraz drugi przetarg nieco ponad 19 milionów złotych i teraz stajemy przed prostym wyborem. Albo nic nie robimy, udajemy, że jest niedziela, ale problem będzie narastał, to jest oczywiste. Albo dopłacamy, czyli prezydent przychodzi do Rady Miasta i mówi, słuchajcie, ściągamy to zadanie, albo po kawałku pieniędzy z innych zadań, albo zwiększamy deficyt na... No i dopłacamy tyle pieniędzy. No
prędzej czy później z tym trzeba będzie coś
tak,
zrobić.
Tylko, że to oznacza, że tak, nie z naszej winy wyportkujemy się, przepraszam za tak sformułowanie, prawie z 20 milionów złotych, a za 20 milionów złotych to można naprawdę mnóstwo ulic wyremontować albo pobudować, nie nawet nie tysiąc, tylko o wiele więcej miejsc parkingowych, dzisiaj deficytowych. A my będziemy musieli to wrzucić, utylizację. Oczywiście tu będzie umowa taka już konkretna, bo to obejmuje nie tylko wywiezienie tego, ale utylizację. My musimy dostać raporty, które jasno powiedzą, że to zostało zutylizowane. Dziękujemy, my mamy ręce czyste, ale płacimy po prostu za nie nasze winy, o, tak to określę, tak? Starosta takie pozwolenie wydał, z drugiej strony no wydał, bo firma miała też wszystkie papiery.
Tak jest, no. Tylko wie pan, teraz mieszkańcy to jest, mają to w nosie, bo tak, mówią nie, w ten sposób, a co nas to obchodzi, nie, kto wydał...
Panie Tomku, ja myślę troszeczkę inaczej, że jest to przede wszystkim ostrzeżenie dla przyszłych decyzji jakichkolwiek władz.
Tak jest.
Przypomnę, że w lecie zeszłego roku PiS zmienił przepisy dotyczące ochrony środowiska. Zmienił je na bardzo rygorystyczne, jeżeli chodzi o tworzenie wysypisk, ale także składowisk. I nareszcie, bo po prostu my, mimo że produkujemy, jak ostatnio media podały, najmniej śmieci razem z Rumunami w Europie, mamy tych śmieci opór, bo one są do nas przywożone.
Aż się wierzyć.
No proszę popatrzeć, no ta słynna firma na obiektach dawnego Zastalu, która przetwarza te odpady plastikowe. No mieszkańcom się to nie podoba. Próbowali to przenieść na strefę aktywności pomiędzy Nowym Światem a Solochowem. Mieszkańcy dali opór, no i to też się skończyło takim wynikiem ówczesnego włodarza miasta, jakim się skończyło, tak? No mieszkańcy po prostu nie chcą...
nie chce mieć śmieci pod
nami. Tak, ale gdzieś te śmieci musimy składować. To też jest dla nas zadanie, bo proszę popatrzeć, my za chwilę zatkamy się, jeżeli chodzi o wysypisko śmieci na Raculi. Trzeba już myśleć o tym, a mamy przecież powierzchnię większą od Poznania, żeby wyznaczyć taki teren, który będzie dla środowiska jak najmniej szkodliwy i oddalony od siebie.
Dyskusję na ten temat.
Będzie, ale ona nas czeka.
Tomku, ona jest... Prędzej czy później? Z
tak, tak samo jak, no proszę powiedzieć, no wszyscy kochają kotki, świnki morskie i pieski. Ale jak zaczyna się dyskusja, gdzie ma być to cmentarzysko dla zwierząt, wszędzie tylko nie koło mnie.
Tak jest.
No ale mówię, no po to mamy taki duży obszar, żeby móc o tym dyskutować. Na pewno trzeba będzie taką lokalizację wskazać, która będzie generowała jak najmniej protestów społecznych. No a dla przeciwników lokalizacji, no to możemy tylko zaproponować, no to w takim razie, co mamy zrobić z pani śmieciami? No co mamy zrobić? No gdzieś je musimy.
Ale ludzie najczęściej mówią wtedy, a co mnie to obchodzi?
No fajnie, no tak, ja za to płacę. No oczywiście, że płacisz. I tak jesteśmy miastem, który, o Jezu, kilkanaście lat przed przepisami rygorystycznymi, przed segregacją śmieci, bo ja odkąd pamiętam, to już te butelki plastikowe czy szkło o różnym kolorze mogłem segregować i mieszkańcy się do tego przyzwyczaili bardzo dobrze. Ale dzisiaj, no przemysł śmieciowy to też, proszę pamiętać, jest żyła złota. Przecież u nas, jak istniał ZGKiM, to wszelkiego rodzaju remonty tych substancji komunalnych były prowadzone między innymi z zysków wytworzonych przez wysypisko śmieci. Bo śmieci zawsze człowiek będzie tworzył i zawsze za nie zapłaci. Nawet duże pieniądze, ale za nie zapłaci. Oczywiście można te śmieci gdzieś podrzucić, tak? Komuś tam gdzieś
zostawić. No ludzie kombinują. No
kombinują, jasna sprawa, ale większość zakładam, że jest mieszkańców uczciwa i płaci te pieniądze i to są naprawdę niezłe pieniądze, bo jeżeli policzymy liczbę mieszkańców razy miesiące i razy lata, no to naprawdę są już pieniądze takie, które można zainwestować. Tym bardziej, że jeszcze Unia jest pełna projektów, które nasz wcześniejszy ZGKiM z nich korzystał po prostu.
Tak,
z nich korzystał. Ale to będzie problem, który przed którym staniemy za chwilę.
No to teraz o czymś zupełnie przyjemniejszym porozmawiamy. Którą tą studniówkę pan przerabiał?
Łącznie ze studniówką moją i mojej żony to wychodzi, że 30 albo 31.
No proszę. A jakie są studniówki teraz?
Teraz studniówki są przepiękne.
Czy są na
porównując,
bogate?
Tak, porównując do moich
tam czasów, 20 lat temu, które były.
Powiem tak, moja studniówka, a zdawałem maturę i studniówkę miałem w 1985 roku, to jest moja najgorsza studniówka. Pan chodził do tego samego zasnego liceum jak ja, czyli do siódmego. Studniówkę mieliśmy w auli, pan wie gdzie.
Tak jest.
Szkoła niedogrzana, minus 20 stopni. Szklaneczka, talerzyk, łyżeczka, wszystko musiałem przynieść. Jak tam mamy chciały zrobić jakieś ciepłe jedzenie, no to trzeba było kilogram mięsa z karteczki wyciąć i dać, bo przecież mięso było na kartki.
Opowiadając takie rzeczy młodym ludziom w tej chwili nie uwierzy.
DJ to jakiś spóźniony był hippies. Przecież on nam zapodał album AC/DC Back in Black i dopiero po jasnych ostrzeżeniach, że za chwilę już nie będzie prezentował muzyki. Dobrze, że miał Tillera akurat się pojawił wtedy płyta Michaela Jacksona. Pamiętam, kupiłem jedyny garnitur, który dostałem. 3 numery za duże. Musiałem iść do Krawca. Dziewczyny szyły sobie te sukienki czasami z zasłon, z materiału na zasłony, bo takie po prostu były czasy.
Oczywiście.
Buty miały albo za małe, albo za duże, no bo to była gospodarka niedostatków. Mam z mojej studniówki może 3-4 zdjęcia, z czego 2 zgubiłem. Dzisiaj, panie Tomku, wszystko. Fotograf profesjonalny. Podnośniki z kamerami. Można wynająć sobie jakąkolwiek firmę, która to uwieczni. Specjalne miejsca, żeby zrobić sobie zdjęcie z kapeluszem, bez kapelusza, tak? Jedzenie, catering, ale jest nowość duża, panie Tomku, bo pan może nie wie. Na przykład my robimy...
Na 20 lat na pewno nie byłem na studniówce.
A to powiem panu, szczęka mi opadła, ale pochwalam ten pomysł. My od kilku lat, a w wielu miejscach robiliśmy studniówki, i w Palmiarni, i w Pałacu w Żaganiu, i na remontowanej stołówce teraz UZ-u przy Podgórnej, ale od kilku lat robimy w sali Mosiru przy ulicy Urszuli. Fajna sala, wszystko jest okej, jedyne co brakuje, a o tym już mówiłem któregoś dnia na interpelacji, tam powinna być zamontowana klimatyzacja. Po prostu po godzinie już nie da rady, jak zaczynają wszyscy tańczyć. Ona jest przystrojona, bo tam Sylwester, Mosir zarabia, wszystko okej, bo te studniówki lecą cały styczeń jeszcze do połowy lutego. No i w ofercie pojawił się kącik wegański. O, i powiem panu, że ma branie. Specjalnie tu jest normalny catering, a obok jest wegański. Dla wegetarian albo dla wegan. Możesz sobie podejść, nałożyć sobie co chcesz. Podszedłem, zobaczyłem, naprawdę niezła oferta i była kolejka, panie Tomku. To znaczy, że jest klient, są wymagania. No gdzie kiedyś na studniówce? Ja bym się cieszył, ja bym kotleta dostał ciepłego. A dzisiaj to jest, te studniówki to po prostu są rzeczywiście bale. Młodzież od razu to udostępnia na mediach społecznościowych. Są zadowoleni, nasze studniówki są zawsze udane. Dziewczyny, większość z nich nie poznaje, tak pięknie wyglądają. No z panami jest lepiej, no bo co tam facet potrzebuje? Koszula, krawat, muszka, tak garnitur, jest. Ogoli się i już wygląda przystojnie, tak? Są to też koszty, panie Tomku, bo...
No bezwzględnie.
Tak, bo raz, że trzeba zapłacić...
Ale założenie, że studniówka jest tylko raz.
Jest raz, dziewczyny zamawiają tam kreacje, czy w internecie, czy jadą do Poznania, czy do Wrocławia. Ja to wszystko rozumiem, chcą błysnąć, wyglądają przepięknie, zabawa jest zawsze znakomita, oni są zadowoleni, wszystko jest okej. Ja tylko żałuję, że takich studniówek nie było, jak ja taką studniówkę miałem.
A dzisiaj uczniowie będą tradycyjnie tańczyć przy ratuszu.
Przy ratuszu. Zapraszamy Poloneza. Mieszkańców.
Tak, będzie się dużo działo, to zawsze spektakularnie wygląda.
Pięknie.
Piękna sprawa i pogoda znowu jest całkiem niezła.
Zresztą proszę przypomnieć też, że te szkoły potem dostają nagrodę od prezydenta finansową za to, że się postarały. Przyszły dzisiaj, dobrze, że nie pada lekki mroźik, bo czasami te polonezy, pan pamięta, w jakiej pogodzie były.
Czasami tak.
Wymagały dużego poświęcenia ze strony uczniów. Tak?
Jest dzisiaj.
Ale to jest bardzo dobry zwyczaj. Mi się to szalenie podoba. Tym bardziej, że sami przecież poświęcamy godziny w szkole, żeby tego poloneza wyćwiczyć, żeby to przepięknie wyglądało. Potem maturzyści są szalenie zadowoleni.
A i stresów mają maturzyści przy czym.
Tak.
Jeden chce, drugi nie chce.
A oczywiście, jeden potrafi, drugi mniej.
No jak ze wszystkim.
Ale to bardzo dobrze, że jeżeli mamy takie świetne, przygotowane polonezy, żeby to pokazać mieszkańcom, także zrobić z tego właśnie tego typu konkurs. Jestem jak najbardziej za.
O godzinie 12, jakby ktoś chciał zobaczyć, jak młodzież zielonogórska tańczy poloneza przy ratuszu. No, z całą pewnością. To zapraszamy.
Piękna młodzież, pięknie tańczy.
Pod ratusz. Jacek Budziński, szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję państwu, dziękuję panie dyrektorze.